Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Każdy z nas chciałby, żeby nasz nastolatek dobrze czuł się w szkole, a już na pewno doskonale dogadywał się z koleżankami i kolegami z klasy. O tym, jak to z tym bywa, że bywa różnie i co można zrobić, jeśli integracja z rówieśnikami nie przebiega tak, jak było najlepiej dla naszego dziecka. Porozmawiam dzisiaj z paniami pedagogami, pedagoszkami, Dorotą Zyskowską ze Szkół Ekonomiczno-Handlowych imienia Macierzy Szkolnej w Gdańsku i panią Agnieszką Wojdą z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku. Witam pani w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dlaczego czasami klasa nie jest zgrana?
Czasami wynika to po prostu z procesu grupowego, bo tak jak to w każdej grupie, klasa przechodzi swoje etapy rozwoju. I na początku jest taki moment, kiedy właśnie uczniowie poznają się, dopiero szukają swojego miejsca w klasie. I to jest moment na integrację.
Potem... Czyli to nie jest niczyja wina, że klasa nie potrafi się dogadać, nie jest zgrana?
Nie. To wymaga pracy na pewno, ale naturalnym etapem w rozwoju klasy czy grupy jest taki moment konfliktów, kłótni, sporów i jeżeli klasa przejdzie przez ten etap pozytywnie przy pomocy dorosłych, to potem właśnie jest moment na taką zgraną klasę, kiedy mamy wspólne cele i możemy je rozwiązywać. Dzieciaki współpracują ze sobą.
Czyli ten początek nie zawsze musi być taki piękny, świetlany, tak? Że dzieci od razu się lubią i od razu wszystko jest okej. Jak jest konflikt, to jeszcze nie oznacza, że to będzie do końca po prostu źle i nie będzie klasa się lubiła.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że integracja trwa tak naprawdę przez cały czas istnienia klasy. To nie jest tylko warsztat dwugodzinny z pedagogiem na początku, czy godziny wychowawcze we wrześniu. Tak naprawdę każdego dnia spotyka się w klasie na nowo nowy zespół uczniów. Każdy przecież z czymś do domu poszedł. W życiu każdego z uczniów, ale też wychowawcy, wydarzyły się różne sprawy. Integracja dzieje się tak naprawdę każdego dnia na nowo. Młodzież wraca odmieniona, z nowymi doświadczeniami, z nowymi przeżyciami, przygodami i tymi przyjemnymi i czasem smutnymi.
Nawet jeśli to jest klasa już kolejna, że oni się już znają, powiedzmy są już po pierwszym roku wspólnej nauki, trwa drugi rok ich wspólnej nauki, oni mogą się zmienić. I te relacje w klasie mogą być inne niż jeszcze rok wcześniej.
Co więcej, zmieniają się i to jest pewnik. Ktoś stracił bliską osobę, ktoś się zakochał, ktoś podjął nowe wyzwanie w życiu. To wszystko zmienia ucznia, zmienia wychowawcę i spotykają się na nowo, tak jak powiedziałam, każdego dnia w nowym zestawie.
Też musimy pamiętać, że na te wszystkie zmiany, o których Agnieszka mówiłaś, nakłada się wiek rozwojowy tych dzieci. Dorastanie to bardzo trudny rozwojowo czas i o tym należy pamiętać, że nastolatek przechodzi też różne etapy.
Klasa to taka mała społeczność. Każdy w tej społeczności ma do odegrania jakąś rolę, prawda?
W klasie są różni ludzie i to bardzo dobrze, bo oni się uzupełniają, pełnią różne role. Troszkę to może szufladkuje te dzieciaki czy uczniów, ale te wszystkie role są potrzebne. Jak jest człowiek, który jest liderem i umie organizować pracę, świetnie. Ale potrzebna też jest w klasie osoba, która umie w odpowiednim momencie zagadać nauczyciela i troszkę przeciągnąć jakiś fragment lekcji. Także każda z tych ról jest potrzebna i po coś jest w tej klasie.
A czy młodzież lubi być w ogóle w grupie? Lubi się jakoś wyróżniać, czy wręcz przeciwnie?
Ważne jest, żeby w ogóle należeć do grupy. I też ważne jest, żeby w tej grupie zajmować jakąś pozycję. Zresztą potrzeba przynależności to tak naprawdę naturalna potrzeba każdego człowieka, no nie mówiąc już o nastolatku, który w wieku dojrzewania tę potrzebę ma bardzo silnie rozwiniętą. I no prawda jest taka, jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych ludzi, żeby się w nich trochę przyjrzeć się sobie też przez oczy innych ludzi.
Mówi się często o tym, że nastolatkowie właśnie nie lubią być tacy wyróżniający się. Jak się ubierają, to wszyscy podobnie, jak się zachowują, to wszyscy podobnie, słuchają podobnej muzyki. Dlaczego? Skąd to się bierze?
Tak, dlatego, że jedna grupa od drugiej rozpoznawana jest po tym, że przejawia jakieś cechy, których nie ma inna grupa. Młodzież dobrze się czuje w bezpiecznych, znanych sobie, ustalonych warunkach, zasadach. I myślę, że czują się bezpiecznie.
Dlatego chcą być w tej grupie, tak?
Dlatego chcą być w tej grupie. Natomiast są też osoby, o których powiedzielibyśmy...
Outsiderzy,
indywidualiści, dziwacy może, ale jeśli mają te zachowania autentyczne, jeśli są prawdziwi, jeśli są na tyle silni, żeby nie zrezygnować z nich, to grupa ich zaakceptuje i oni zajmą też swoją pozycję w całej grupie.
Czyli my jako rodzice takiego outsidera, który nie za bardzo się chce spotykać z kolegami z klasy, ma swój własny świat, nie powinniśmy się za bardzo martwić, że coś jest z nim nie tak.
Zależy, jaki jest ten świat.
Zależy, jaki jest ten świat.
Znaczy, ja myślę, że zawsze trzeba być uważnym na dziecko i popatrzeć, z czego to wynika, bo czasami to może być maska takiego outsidera i buntownika i mi się często zdarzyło słyszeć w pracy, ja nie potrzebuję ludzi, mi jest dobrze. Ale po kilkunastu rozmowach okazywało się, że nie, że tam w środku jest duży strach i obawa przed odrzuceniem. Więc czasami warto popatrzeć troszkę dłużej i bardziej, żeby nie nabrać się na taką maskę.
A jak takie dziecko się zachowuje w tej grupie? Jak ono się trzyma się gdzieś z boku, czy po prostu nie szuka kontaktu, albo wręcz odrzuca ten kontakt rówieśników?
Jeśli mogę przytoczyć taką historię, która przydarzyła mi się kilka lat temu. Pamiętam, jak w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego przyszły do mnie dziewczynki pierwszej klasy gimnazjum i pożaliły się, że nie mogą z jedną dziewczynką nawiązać kontaktu. Nie witała się z nimi, nie nawiązywała rozmów, ale zwłaszcza dziewczynkom chodziło o te momenty przywitania, kiedy widziały się w szkole rano, zwykle rzucały się sobie na szyję, bo pytałam, jak wyglądają te powitania, dawały sobie buziaka, przytulały się. Prosiły mnie o rozmowę z tą dziewczynką, bo same nie miały na to odwagi. Porozmawiałam z dziewczynką i okazało się, że dziewczynka cierpi na łysienie plackowate. I każdego do ranka misternie zaplata swoją fryzurę, żeby tych prześwitów skóry na głowie nie było widać. I tak bardzo bała się, że przy powitaniu ta fryzura się rozsypie, że nie pozwalała na ten moment. I tak naprawdę odkrycie prawdy o tej dziewczynce spowodowało potem, że razem z mamą, i tu bardzo fajna współpraca z mamą, zdecydowałyśmy się podjąć ten temat w klasie, jakby troszkę go obnażyć, nie wiem, może odbarczyć dziewczynkę z tego kłopotu. Postanowiłyśmy powiedzieć klasie wprost, na co ta dziewczynka cierpi, i podobała mi się bardzo reakcja klasy, która ze zrozumieniem przyjęła to, zadawała pytania, na przykład czy to cię boli, czy wyzdrowiejesz, jak to będzie. Temat trwał jeszcze przez kilka dni, a potem zniknął.
Czasami to jest taka sytuacja, kiedy dziecko samo nie chce kontaktów, tak. Ale są sytuacje też odwrotne, kiedy dziecko bardzo chce być w grupie, ale ta grupa nie chce go przyjąć. Dlaczego się tak dzieje?
To może być też kwestia inności i wyróżniania się. To, o czym mówiłyśmy wcześniej, że na pewnym etapie rozwojowym młodzież potrzebuje mieć jakiś wspólny mianownik. A zdarzają się osoby, które mają dużo więcej pieniędzy albo dużo mniej. Prozaiczna sprawa, finanse. Albo są dzieci, które nie mają umiejętności nawiązywania relacji, bo mają solidny bagaż trudnych doświadczeń. I mimo iż bardzo chcą, to troszkę odstają od grupy rówieśników i patrząc z perspektywy grupy, zachowują się dziwnie. I właśnie tutaj myślę, troszkę wracam do tego pytania na początku o rodziców, że właśnie tutaj jest rola dla rodzica, który by przyszedł, zasygnalizował, czasami troszkę nam w szkole podpowiedział, bo my mamy prawo nie zauważyć wszystkiego, że jest trudna sytuacja. I myślę, że tu jest już rola nasza, szkoły, żeby też takie dziecko wspomóc, pokierować, żeby uzyskało pomoc i nauczyło się.
Czy rodzic powinien interweniować, pójść w tej sprawie do szkoły, do pedagoga szkolnego, do wychowawcy, czy raczej spróbować przeczekać sytuację, że może dziecko sobie samo poradzi, bo takie wtrącanie się w sprawy młodzieży, no nie zawsze się jakby kończy tak pozytywnie, jakbyśmy jako rodzice chcieli.
No zdarza się, że grupa odrzuca nastolatka z powodów od niego niezależnych. Braki w urodzie, czy ubóstwo, jakieś cechy fizyczne. I tutaj niezbędna jest jakby praca z tym uczniem, ale też praca z całą grupą, by zrozumieć uczniom też jakby sedno problemu i to, że ten człowiek nie ma na pewne rzeczy wpływu.
Czyli raczej się, powiem w cudzysłowie, wtrącać jako rodzic w te sprawy.
Ja zachęcam do wtrącania, bo to znaczy myślę, że dobrze by było ustalić też z dzieckiem nastoletnim zwłaszcza to, że rodzic zamierza pójść do szkoły i na przykład wyjaśnić, po co pójdzie, żeby dziecko wiedziało. Ja jestem przeciwnikiem robienia czegoś za plecami nastolatka, bo to jest jego życie, jego sprawa, jego szkoła. Natomiast myślę, że jest to bardzo potrzebne. A mam też takie doświadczenia, że z nastolatkiem, jeżeli odpowiednio się porozmawia, to nie ma kłopotu, żeby uzyskać zgodę na taką rozmowę.
A te interwencje się udają? Udaje się integrować? Tak z Pani doświadczenia zawodowego, tu Pani opowiedziała taką piękną historię, gdzie się udało, ale są też sytuacje, kiedy się nie udaje?
Myślę, że tak. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy człowiek po prostu nie ma ochoty, albo ja czasami myślę, że ma dużo trudnych doświadczeń z przeszłości, dużo złych doświadczeń z rówieśnikami, trudnych, i nie ma już ochoty na kolejną porażkę czy kolejną walkę. To myślę, że się zdarza. Natomiast ja zawsze próbuję. I jak mogę powiedzieć o moim sposobie, który w szkole bardzo propaguję, to jest wolontariat. Bo tu się piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Robimy dobre rzeczy, a też ludzie czują, że są potrzebni i ważni. I myślę, że to jest coś, co się bardzo udaje, zwłaszcza jak właśnie poza działalnością taką charytatywną wprowadzamy elementy integracji, na przykład noc z grami. Cała noc w szkole, świetna zabawa i na Facebooku dużo lajków, nawet jak wcześniej ich nie było.
Czyli warto proponować takie pokojowe rozwiązanie, jak
trzeba,
to mówiąc,
tak? Że trzeba.
Nie musicie się kochać, spotykać po szkole na wspólnych jakichś tam działaniach, spotkaniach, imprezach i tak dalej, ale w szkole jak jesteście, to bądźcie kolegami.
Tak, zresztą podnosić samoocenę może nie tylko jakby dobra pozycja w klasie, w swojej klasie. Czasem uczeń odnajdzie się w zupełnie innej gdzieś przestrzeni. Uczniowie nie śmiali, zauważyłam u mnie w szkole, bardzo często są tak zwanymi łącznikami bibliotek. Lubią ciszę, lubią książki, lubią komuś doradzić, lubią, ku mojemu zdziwieniu, bo nigdy nie zabierają sami głosu w swojej klasie, bardzo lubią czytać książki małym dzieciom. I przez to zyskują też taką pewność siebie, uśmiech na twarzy, a przecież jest w każdej szkole i u ciebie, Doroto, i u mnie jest mnóstwo takich zajęć, gdzie uczniowie mogliby się odnaleźć, prawda? I tą swoją samoocenę podwyższyć zgodnie ze swoim charakterem, bo też nie każdy musi być gwiazdą w swojej klasie. Są przecież osoby, które są dobrymi obserwatorami, świetnymi słuchaczami i tacy ludzie też są niezbędni w klasie.
Czyli podsumowując, jeśli nasze dziecko zgłasza w domu takie tematy jak właśnie brak porozumienia z kolegami z klasy, czuje się odrzucone albo wręcz przeciwnie, nie chce się integrować, widzimy to, że nie ma żadnych praktycznie kolegów i wcale nie próbuje nawiązać tego kontaktu, to jako rodzic co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności?
Ja zapraszam do szkoły albo do specjalisty, ale myślę, że szkoła jest dobrym miejscem, bo daje szansę nam też na obserwowanie tego dziecka w środowisku szkolnym, ale na pewno nie, moim zdaniem nie należy robić niczego na siłę. Jeżeli dziecko mówi, że nie, to trzeba dać mu czas i trochę oswoić. Może to zabrzmi nieładnie, ale oswoić z sytuacją i z oczekiwaniami naszymi.
Mówiły Pani też, że to zwykle się udaje przeprowadzić pozytywnie. Taką operację, że tak powiem, dochodzenia do porozumienia wśród młodych ludzi.
Myślę, że warto, wracając jeszcze do poprzedniej kwestii, żeby rodzice mieli taką odwagę porozmawiać z nastolatkami o tym, jaką cenę są w stanie zapłacić na przykład za swoje bycie w grupie, jakie rzeczy mogą poświęcić bez uszczerbku dla siebie, z jakich na pewno nie zrezygnują. I gdzie leży dla mojego syna, dla mojej córy ta granica, której już przekroczyć nie mogę, których cech na pewno nie poświęcę, moich własnych, bo przestanę być sobą, prawda? Stanę się nieprawdziwy. A jak wtedy będę mógł być dla kogoś prawdziwym przyjacielem albo sam zdobyć przyjaciela, skoro będę nieautentyczny?
Bardzo dziękuję Panią za rozmowę. Dorota Zyskowska i Agnieszka Wojda, obie Panie są pedagogami w szkołach średnich na terenie Gdańska. Dziękuję za udział w audycji i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia rodzicom.
Dziękuję.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.